zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.
Radujmy się i weselmy, drodzy radiosłuchacze. Piękno zbawia świat w audycji tutaj z Izabelą Banaszewską.
Witam Państwa serdecznie.
No i jeszcze moja skromna osoba, ojciec Tomasz Mordziałek. Radujmy się i weselmy, bo jesteśmy w okresie wielkanocnym. Za nami wspaniała uroczystość, najważniejsza uroczystość, która kieruje nas ku dziełom zbawczym naszego Zbawiciela, Mistrza, Boga i Przyjaciela, Jezusa Chrystusa. Jak tu inaczej się nie radować? Śmierć została pokonana. Mamy możliwość wejścia w konkretną wolność. Zostaliśmy odkupieni. No i jeszcze naprawdę wiele rzeczy można byłoby tutaj omawiać. Dlatego okres wielkanocny jest tak długi. Dlatego jeszcze trwamy w oktawie Wielkiej Nocy, czyli 8 dni przeżywania tego samego dnia. Oczywiście jesteśmy na linii czasu, to jest niemożliwe, żeby to jeden dzień trwał 8 dni, ale liturgicznie tak to staramy się osiągnąć, tak staramy się to przeżywać. I dzisiaj w niedzielę tą miłosierdzia, patrząc oczywiście na Boże Miłosierdzie, my chcemy patrzeć na tajemnicę dalej, stricte zmartwychwstania, tym się radować, to zagłębić, to kontemplować. A dzisiaj pomoże nam w tym i scenę będziemy omawiać, którą stworzył dla nas, namalował swym mistrzowskim spojrzeniem i dłonią Jan van Eyck.
Jan lub Hubert, bo ciężko nam tutaj dziś powiedzieć, obaj byli malarzami XV-wiecznymi, malarzami niderlandzkimi i katolickimi. To jest też dla nas bardzo ważne. Ten obraz, na który spoglądamy, jest przypisywany najczęściej Janowi, ale nie mamy co do tego stuprocentowej pewności. A więc bracia van Eyck, niech będzie i tak, Hubert i Jan van Eyck. Choć malował jeszcze i trzeci brat van Eyck, malowała także siostra, także nasz artysta, który popełnił to dzieło. No najprawdopodobniej będzie to faktycznie Jan. Pochodził, można powiedzieć, że z malarskiej rodziny, wykształconej rodziny. I jak na XV wiek był faktycznie na terenie Niderlandów typowym człowiekiem renesansu. Jeżeli spoglądamy na postać samego Jana, to był on niezwykle wykształconym człowiekiem. Był doskonałym politykiem, mężem stanu, emisariuszem księcia Filipa III Dobrego. Bardzo często ten jego talent był wykorzystywany przez samego księcia do pełnienia tajnych misji. Jedną z takich tajnych misji było chociażby małżeństwo z Izabelą Portugalską, do którego to Filip chciał doprowadzić. No i udało się. Książę Burgundii poślubił Izabelę Portugalską, a właśnie w tym celu wysłał także naszego malarza Jana van Eycka, aby prosić o rękę księżniczki. No więc jak widzimy, typowy człowiek renesansu zajmuje się wieloma rzeczami. Interesuje się alchemią, interesuje się werniksami z różnych rodzajów oliwy. I po wielu próbach odkryje słynne malarstwo olejne, choć tak naprawdę ono już istniało, a jedynie je w rzeczywistości udoskonalił. Ale faktycznie to, co uzyskuje nasz artysta w swoich obrazach, to jest absolutna rewelacja. Czegoś takiego jeszcze nie było, a mianowicie uzyskuje niezwykłą, widoczną do dziś świetlistość w swoich obrazach. No i dzięki tej świetlistości także bardzo mocny walor szczegółów. Jego obrazy są wyjątkowo szczegółowe. Zresztą mówi się o tym i najsłynniejszym komentatorem jego dzieł jest Erwin Panofsky, który mówił, że oko van Eycka działa jednocześnie jak mikroskop i teleskop, czyli pokazuje nam szczegóły zarówno blisko nas, blisko dolnej krawędzi obrazu, jak i jest tak samo szczegółowy, jeśli chodzi o elementy w oddali, gdzieś daleko, krajobraz, wszystkie listeczki drzew, które nam pokazuje, wszystkie płateczki są tak samo szczegółowe. W tym wszystkim łączy nam van Eyck spojrzenie ludzkie ze spojrzeniem boskim, ponieważ tylko boskie oko jest w stanie objąć wszystko, prawda? Ma poznanie całościowe. Ludzkie oko wszystkiego tak dokładnie, szczegółowo nie obejmie. Dlatego też te jego obrazy są tak natchnione, tak nasycone Bogiem i emanuje z nich bardzo wyjątkowy rodzaj ciszy. Jednocześnie, kiedy spojrzymy na nasz dzisiejszy obraz, nadziei i radości. A zatem spoglądamy na obraz Trzy Marie u grobu. Jest to kolejna scena, mówiliśmy o tym przed tygodniem, że na ikonografię scen Zmartwychwstania Pańskiego wchodzą przeróżne motywy. Tutaj mamy kolejne z nich, czyli właśnie trzy Marie u pustego grobu. Nie mamy postaci Chrystusa, widzimy trzy kobiety, o których mówią ewangeliści. Zaraz do tego dojdziemy. Trzy Marie, więc wiemy na pewno, że jest tam Maria Salome, Maria Matka Jakuba i Maria Magdalena. Trzy tytułowe Marie mamy zgromadzone po lewej stronie obrazu, natomiast w jego centrum znajduje się kamienny sarkofag. I to już jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, ponieważ, jak wiemy, Chrystusa pochowano w grobie wykutym w skale, w ogrodzie oliwnym. No i teraz zobaczmy, co zrobił nasz artysta. Przede wszystkim ten grób wyciągnął na zewnątrz. Dlaczego to zrobił? Abyśmy na własne oczy zobaczyli, że ten grób jest pusty, tak? Aby żaden szczegół nie umknął również i naszemu spojrzeniu. Dodatkowo jeszcze, ponieważ u Vanajka nie ma rzeczy przypadkowych, pomogła mu roślinność w oddaniu całej symboliki sceny. Za chwileczkę postaramy się odczytać obraz, na który spoglądamy, ale najpierw zastanówmy się, w którym momencie Biblii jesteśmy i przy której Ewangelii.
Jeśli chodzi o ewangelistę, którym Van Eyck się zainspirował, to najprawdopodobniej, prawie że w 100%, jest to Marek. Dlaczego? Bo gdy patrzymy na synoptyków, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, widzimy różnicę, jeśli chodzi o kobiety, które zdążają do grobu Jezusa, aby namaścić go po śmierci krzyżowej, gdzie też nie było czasu po zdjęciu go z krzyża. Mateusz mówi o dwóch kobietach, Łukasz mówi o dwóch mężczyznach w białych szatach, a my widzimy na naszym obrazie trzy kobiety i jednego mężczyznę, młodzieńca w białych szatach, który oczywiście ma skrzydła, młodzieńcy w białych szatach, i tak tradycja nam podaje, i tak też wnioskujemy, że to są Boży posłańcy, czyli aniołowie. Więc tak logicznie i na zasadzie wykluczenia i połączenia to musi być Marek. A jak on to faktycznie opisuje nam, zagłębmy się w tą kartę Ewangelii. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich, nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, idzie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu, ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Możemy dotknąć tutaj jeszcze miejsca związanego z grobem. Van Eyck przedstawia nam sarkofag, który nie miał miejsca wtedy, w tamtych czasach, ze względu na to, że Jezus złożony w grocie był po prostu złożony w formie albo jakiejś wnęcy, albo na jakimś pewnym piedestale. To nie był stricte jakiś sarkofag, trumna, jak to się określimy, że coś zamykane wiekiem. Nie, ciało było po prostu złożone, owinięte całunem, gdzie później czytając w Ewangelii, po momencie zmartwychwstania, chociażby jak Jan i Piotr wchodzą do groty, do grobu, widzą całun, widzą też i chustę, która była nałożona na martwe ciało Jezusa, które są złożone, które tak jakby były, nie zaglądają jakieś w głąb jakiegoś jeszcze dodatkowego wyżłobienia w ziemi, w skale, coś, co by było właśnie jakimś sarkofagiem, jakąś trumną. Więc mamy tutaj aktualizację czasową, no bo to są czasy, gdzie to będą jednak ludzie chowani właśnie w tego rodzaju grobach, sarkofagach, pomnikach, tak, a nie w grotach. Więc żeby bardziej ludziom uzmysłowić, że grób był pusty, jak grób, no to takim, jak my się chowamy, tak,
dokładnie,
w tych grobach.
Tak właśnie został tutaj namalowany. Powiedzieliśmy już o trzech postaciach kobiet. Faktycznie anioła mają tutaj po swojej prawej stronie, a więc nasz malarz trzyma się bardzo blisko Ewangelii, ale widzimy, że robi tutaj taką specyficzną kompilację, czyli dodaje jeszcze trzech śpiących żołnierzy, których to z kolei wymienia inny ewangelista.
Tak, tylko Mateusz wspomina nam o tym, że byli przy grobie strażnicy, bo faryzeusze, jak wspominali, mówili Piłatowi, no jeszcze on mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, to wiecie, żeby nie było, że uczniowie wykradli ciało, to postawcie strażę. I tak miało miejsce. Później Mateusz konkretnie opisuje, jak to ogarnął ich strach i lęk w momencie zmartwychwstania Chrystusa, czy otwarcia się grobu. Tradycja i tak podaje i przekazuje nam tak samo w sumie też pismo, że posnęli po prostu. No, normalne, jak człowiek czuwa, nic się nie dzieje, no to trudno, żeby go jakoś nie walczył ze swoimi powiekami. Ci przegrali tą batalię na pewno, no i spali dalej. Ale czy spali w momencie, kiedy przyszły niewiasty? Tego inni ewangeliści nam nie podają. Możliwe, że tak było, możliwe, że nie. Van Dijk tworzy nam pewną kompilację, połączy nam to wszystko, co też nam pozwala może czasami przejść pewne granice spojrzenia Ewangelii, właśnie łączenia ich wspólnie. Chociaż pamiętajmy, że to są zawsze spojrzenia różnych osób z różnych czasami miejsc na to samo wydarzenie, czyli życie Jezusa Chrystusa. Różni świadkowie różnie mogą pamiętać o różnych szczegółach, mogli zapomnieć, bo wydawały im się, że są niepotrzebne, albo po prostu o nich zapomnieli. No, zacznijcie sami opowiadać o jednym wydarzeniu, którym byliście świadkami z innymi osobami, innej, która nie znała. Wasze historie będą się trochę różniły.
Dokładnie. To właśnie zależy od interpretacji. Jednak jest w nas samych, tej naszej interpretacji, bardzo dużo i nawet nie wiemy, kiedy ona bierze górę nad realnymi faktami, w których uczestniczyliśmy. Jeśli chodzi o naszą scenę, spójrzmy na anioła, który według Ewangelii miał siedzieć po prawej stronie. Tak rzeczywiście jest. On siedzi centralnie na wieku tego skrzyniowego, kamiennego sarkofagu. O tym, że jest on postacią z zupełnie innego świata, mówią nam dwie rzeczy. Przede wszystkim mówi nam jego proporcja, która jest nieco zaburzona w stosunku do innych postaci w obrazie. I spójrzmy też na sposób fałdowania jego szaty. Jego szata jest biała, jest pofałdowana jeszcze na sposób gotycki, a więc umiejscawia go w epoce wcześniejszej, jako postać właśnie nie z tej rzeczywistości, nie z tego czasu. To taki zabieg artystyczny, który tutaj nam malarz zastosował. Jeśli chodzi teraz o naszych uśpionych żołnierzy, to zobaczmy, że oni stanowią taki kontrapunkt wobec bardzo żywotnych kobiet, wobec bardzo poruszonych kobiet. Oni są uśpieni, każdy z nich w innej pozycji. Tutaj totalnie uśpieni, absolutnie nie reagują na rozmowę trzech niewiast z aniołem. Ta rozmowa jest na pewno bardzo ożywiona. Zresztą pokazują to same gesty postaci. Tuż przy grobie klęka Maria, matka Jakuba, którą rozpoznajemy jako najstarszą z niewiast. Maria, matka Jakuba, rozkłada ręce. No ewidentnie widzimy tutaj, że artysta próbuje nam zobrazować dialog, jaki się dokonał pomiędzy kobietami, a właśnie posłańcem z niebios. Dalej stoją kolejne dwie postaci. Jak je tutaj rozpoznać? Która z nich jest Marią Magdaleną? Ojciec ma jakiś pomysł?
Żadnego, naprawdę, bo ubrany przecież, jeśli
podobnie.
Chodzi, no tak, no i na epokę, tylko mamy kolory. Czerwony, tak, ciemnozielony i niebieski, więc naprawdę, no trudno byłoby mi określić, która jest która.
A no właśnie, zobaczmy, co dzieje się za sarkofagiem i za plecami anioła. Niech nas tutaj poprowadzą rośliny, które bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo wymalował nam tutaj Van Eyck, bo tak jak mówiłam, jego oko działa jak mikroskop i teleskop. Więc co się dzieje za sarkofagiem? Tam znajdują się dwa figowce. No i to nam od razu mówi o tym, że postacią w niebieskiej szacie jest Maria Magdalena, bo figowiec to symbol grzechu. A więc tutaj ta roślina nam identyfikuje postać Marii Magdaleny. No i idąc dalej za wszystkimi szczegółami w naszym obrazie, w trawie, na której śpią nasi żołnierze, mamy wymalowane roślinki. Co my tam odnajdujemy? No przede wszystkim tuż przy sarkofagu znajdujemy konieczynę. Konieczyna zawsze, jako że posiada oczywiście słynne trzy listki. Listek jest podzielony. Daje nam do zrozumienia, że zmartwychwstanie dokonało się mocą Bożą, prawda? Mocą Boga Ojca obecnego w trzech osobach. Nieco dalej znajdują się krzewy białego pięciornika. Oczywiście jest to krzew, który bardzo często był umieszczany w scenach ukazujących zmartwychwstanie, czy to już Chrystusa triumfującego, stojącego przy sarkofagu, lub też właśnie w scenie Nolime Tangere, pięciornik, czyli krzew, który ma pięć płatków, kwiatów, wskazujących na pięć ran Chrystusa. Dalej mamy także również w tej trawie i również bardzo blisko sarkofagu roślinę, jaką jest podbiał. Podbiał to roślina pełna goryczy, która wiąże się ze słowem pragnę, które Chrystus wypowiedział na krzyżu, więc też wiąże się z męką Jezusa. Również w okolicy sarkofagu, ale bliżej naszych trzech niewiast znajduje się jasnota biała, a więc roślina potocznie zwana pokrzywą, roślina parząca, która z kolei przywodzi na myśl cierń, cierniem ukoronowanie. Dalej jest podkolan biały, który jest zwany kwiatem ukrzyżowania. Są suche trawy, które wystają, kiedy spoglądamy na sarkofag, to dostrzegamy te suche trawy. One także były ukazywane właśnie w scenie zmartwychwstania. Ale co dla nas najważniejsze, zobaczmy, że w tle, dokładnie w samym środku obrazu, rośnie sobie pojedyncze drzewo o pokroju palmowym. Najprawdopodobniej jest to dracena, smocze drzewo. I teraz zobaczmy, na co wskazuje pień, ten nagi pień, który generalnie dzieli nam obraz na dwie części. On wskazuje na środek sarkofagu, więc kieruje nasze oczy do środka, abyśmy dostrzegli, że tam wewnątrz nie ma Chrystusa, że dokonało się zmartwychwstanie. Drzewo o pokroju palmowym jest symbolem zwycięstwa fizycznego i duchowego. Więc zobaczmy, wskazuje nam dokładnie, że tutaj nie ma ciała, dokonało się zmartwychwstanie. Teraz roślinki, które widzimy przy dolnej ramie obrazu, one są niezwykle ciekawe, bo dostrzegamy tam bardzo wyraźnie namalowaną, no górującą przy tej dolnej ramie obrazu, dziewannę. A ona to jest już symbolem zmartwychwstania i ona jest również symbolem Maryi. Zresztą zwana jest kwiatem Maryi, warkoczem Maryi, czy też berłem Maryi. Jest to kwiat, który, no można powiedzieć, że króluje na takiej piaszczystej, bardzo jałowej glebie. Właśnie poprzez to, podobnie jak suche trawy, będzie symbolem zmartwychwstania, a dodatkowo jeszcze nasiona tej rośliny mają zdolność kiełkowania nawet przez ponad 100 lat. Więc ta symbolika odrodzenia jest tutaj bardzo czytelna. No ale to jeszcze nie wszystko, bo jeżeli się naprawdę mocno przyjrzymy, to tuż obok dziewanny zobaczymy, mam nadzieję, że ojciec dostrzega, jakieś zwierzątko.
Ale gdzie? Ja tych kwiatków nie rozróżniam.
Proszę bardzo. Jest?
Tak, jest. Nie jestem specjalistą, ale po prostu widzę jaszczurkę.
Oczywiście, jest jaszczurka i zachęcam Państwa do wytropienia tej jaszczurki na obrazie. To wcale nie jest takie oczywiste. Czasami możemy się wpatrywać w ten obraz, w scenę główną, no naprawdę długo, zanim wytropimy jaszczurkę na tym obrazie. O co chodziło? Podobnie jak rośliny, podobnie jak ich specyfika, tak, łączone są z symboliką dobra lub zła w obrazie. Tak samo było dokładnie ze zwierzętami. Rośliny opisywały nam od średniowiecza herbarze, natomiast poszczególne zwierzęta opisywały nam bestiariusze. Były to księgi, które w średniowieczu właśnie jakby skupiały się na specyficznych właściwościach jednego czy drugiego zwierzęcia. I o co chodzi z jaszczurką w tym obrazie? No przede wszystkim podpowiada nam to sama forma, w jakiej ją namalował nasz artysta. Tak ją ukrył, chodzi tutaj o kamuflaż, tak ją ukrył, że my nie jesteśmy w stanie jej zobaczyć, tak spoglądając pierwszy raz na ten obraz. O to chodzi, aby zobaczyć niewidoczne. Jaszczurka tak naprawdę podpowiada nam, jak odczytać wymowę tego obrazu. Zobaczmy, że my mamy dostrzec oczyma swojej duszy to, czego ten artysta nie mógł wymalować, bo się nie da, czyli zmartwychwstanie, które dokonało się poza czasem. To jest również pewnego rodzaju właśnie zabieg, aby dzięki zwierzątku, które dokonało tutaj takiego kamuflażu, dostrzec to, co niewidoczne w tym obrazie. Dodatkowo jeszcze jaszczurka miała bardzo pozytywną symbolikę w obrazach średniowiecznych, także i tych obrazach aż do XVI wieku, kiedy te zwierzątka umieszczano w scenach ogrodowych, ponieważ lubi wygrzewać się na słońcu. W związku z tym była kojarzona ze zwierzęciem, które zwraca się ku Bogu jako światłości.
Bardzo szczegółowo przeszliśmy przez faunę i florę tegoż obrazu i spoglądając na pierwszy plan i na dalszy, gdzie nie zaznaczyliśmy, a jak dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje, autor namalował nam na dalszym planie Jerozolimę, w końcu niedaleko Jerozolimy, ogród oliwny i grób Jezusa się znajdował. To jest jedna rzecz, ale no też i w szukaniu tej jaszczurki, czy innych kwiatów i ziół, które autor umieścił nam w tym obrazie, możemy natrafić na swego rodzaju, no nie wiem, jakiś fenomen, jakiś dla nas pewną tajemnicę, misterium, bo po prawej stronie, w krawędzi tego obrazu, wychodzą nam promienie. Dlaczego? Skąd te promienie? I my już na pewno, orientując się trochę w sztuce i omawiając nie jeden obraz i przyglądając się niejednemu przedstawieniu mówiącemu nam, opisującemu nam sakrum sceny biblijne, wiemy, że promienie wiążą się już z jakąś konkretną świętością, tym bardziej w tym miejscu. No i teraz może takie pytanie. Mamy tutaj zabieg autora, który jest z premedytacją zrobiony, że coś jest ukryte poza obrazem, ma nas wprowadzić w naszą wyobraźnię, by domalować sobie resztę, czy no właśnie historycznie coś tam jeszcze dalej było?
W obrazach niderlandzkich nie ma przypadku. Tutaj nic nie może być. Jak widzimy, wszystko jest niezwykle przemyślane i bardzo szczegółowe. Rośliny mają swoje znaczenie, swoją symbolikę, również ich rozmieszczenie w obrazie także ma swoją symbolikę. Jeżeli pojawiają się takie promienie, no kojarzą nam się oczywiście z glorią promienistą, z chwałą, która otacza postać zmartwychwstałego, tutaj sugerują nam jak gdyby kontynuację tej opowieści, którą nam autor wymalował. Sugerują, że mógł to być dyptyk, czyli obraz składający się z dwóch skrzydeł, albo też nawet tryptyk, czyli obraz, w którym nasze skrzydło, na które w tej chwili spoglądamy, mogło być tylko jednym z dwóch, ukazujących jeden z motywów zmartwychwstania Chrystusa. W centrum mogliśmy mieć właśnie postać samego zmartwychwstałego, a w skrzydle prawym mogła się znajdować jeszcze inna scena, chociażby spotkanie z Marią Magdaleną, inna scena mówiąca o zmartwychwstaniu, czy też któraś z Chrystofanii. No, na to wskazywałyby faktycznie te promienie. Jak było w rzeczywistości, Na to pytanie niestety nie odpowiemy. Nie mamy śladów, nie mamy dowodów ani dokumentów mówiących nam o tym, że faktycznie środkowa tablica istniała, ale promienie są ewidentne i wskazują na obecność światłości, która zwykle towarzyszy zmartwychwstałemu Chrystusowi.
I tą tajemnicą będziemy z wami żegnać się w tym dniu dzisiejszym, oktawie Wielkiej Nocy, w okresie Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten obraz stworzony przez któregoś z braci Van Eyck pomoże wam jeszcze bardziej zgłębić radość z tego, że Chrystus zwyciężył śmierć, pozostawił grób pusty, chodzi między żywych i obwieszcza dobrą nowinę, którą jest ratunek w Nim samym, w Chrystusie, w Mesjaszu, Synu Bożym. A w tym wszystkim jeszcze życzymy wam powodzenia do spoglądania oczywiście i odkrywania kolejnych szczegółów, o których nie powiedzieliśmy, a są takie w obrazie trzech Maryi u pustego grobu. I tym będziemy kończyć, jednocześnie zapraszając was na kolejną audycję Piękno Zbawia Świat za tydzień.
A zatem proszę się uzbroić w lupę lub też reprodukcję, którą będą państwo mogli sobie dowolnie powiększać, aby odszukać wszystkie szczegóły w tym obrazie, o których mówiliśmy. Do usłyszenia
za tydzień.
Piękno zbawia świat.
Zapraszamy państwa na audycje o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.